Adam Głaczyński, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z bardzo wyjątkową artystką. Poznałem ją ponad 20 lat temu, kiedy jej talent rozbłysnął, a umiejętnościami i wrażliwością zaskoczyła wszystkich. Nic tego nie zapowiadało, gdy stanęła na scenie, ale gdy zagrała, a zwłaszcza gdy zaśpiewała, ci, którzy mieli okazję w tej chwili uczestniczyć, patrzyli na nią zdumieni i zachwyceni. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że było to narodzenie gwiazdy, narodzenie aktorki, wokalistki i, jak się dziś okazuje, mistrzyni dla wielu studentów Akademii Teatralnej.
Dziewczynie, którą ktoś okłamał podle, zawiódł nocny bar i blask ekranu, daruj lepszy świt niż ten, co zna już. Nie mów jej, że masz piękniejsze od niej. Miasto, które zna jak brudną plamę, teraz niech jak sen przy tobie zgaśnie. Szkoła, którą dał jej ten kochany, zniknie nagle tak jak lęk poranny. Stary dom bez gniazd bocianich, świata groźny szum, co płynie z gazet. Świecić będzie jej urody nagłość w czarną zimną noc i w dzień majowy. Tylko ty masz być jak doktor mądry, co dzień taki sam i co dzień nowy. Daj tej dziewczynie biały welon, kup dwie obrączki szczero złote, zgaś podły uśmiech ludzi złych. A potem daj tej dziewczynie czyste ręce, idź, idź do jej matki na niedzielę, walcz, niech was nie pokona czas. A potem biały welon, kup, kup dwie obrączki szczero złote, zgaś podły uśmiech ludzi złych. A potem daj, daj tej dziewczynie czyste ręce, pić do jej matki na niedzielę, walcz, niech was nie pokona czas.
Przedstawiam Państwu gościa programu, pani Anna Sroka-Chryń. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Adamie.
W 2000 roku, na początku XXI wieku, mieliśmy okazję w tym studiu rozmawiać po pani debiucie wtedy scenicznym, czyli roli Piaf w spektaklu pana Jana Szurmieja. Mnóstwo czasu minęło.
Tak, pierwszą moją rolą była rola w Kopciuszku w Teatrze Komedia. Ale fakt, że rola Edith Piaf w spektaklu w reżyserii Janka Szurmieja była, taki bym powiedziała, punktem zwrotnym w mojej drodze artystycznej. Na wielu poziomach, bo też przede wszystkim wróciłam do swojego sioła, do Rzeszowa. Tu jest moja rodzina, moi przyjaciele, tu się wychowałam, tu się uczyłam. I tutaj wymodliłam sobie ten zawód. To, że wróciłam do Siemaszkowej, do Teatru imienia Siemaszkowej, było dla mnie takim mocnym punktem. Udowodniło mi, że warto marzyć, że te marzenia się spełniają i że może marzyć dalej.
Ale to w ogóle była taka przedziwna sytuacja, bo pamiętam, że pani Justyna Szafran grała tę rolę i była, powiedziałbym, pierwszym wyborem dla pana Jana Szurmieja. Tak. Potem pojawiały się kolejne aktorki, ale widzowie zapamiętali panią. I to jest nieprawdopodobne zupełnie. Hmm.
Tak, myśmy z Justynką były w dublurze na tej roli. Ja byłam świeżo po szkole, w związku z tym to było duże wyróżnienie, ogromne wyróżnienie dla mnie, że zostałam zaproszona do tej realizacji. Ale to, że państwo mnie pamiętają z tej roli i później, że miałam jeszcze szansę drugi raz do niej podejść zupełnie w innym rozdaniu z inną reżyserką, tym razem z panią Martą Meszaros w spektaklu Edith i Marlene z tekstem Ewy Pataki. Z rolą Marlene w tej roli występowała Halinka Młynkowa. To też jakieś takie zrządzenie losu. Ta Piaf mnie wykarmiła w momentach trudnych, za co jej też podziękowałam, kiedy byłam na jej grobie. Położyłam róże i powiedziałam dziękuję, bo tak naprawdę dzięki jej piosenkom, dzięki jakby tej roli dużo się dla mnie wydarzyło. To wszystko jest konsekwencją różnych wyborów i takich decyzji artystycznych. Mama mi by nie było bez Edith Piaf tutaj w Rzeszowie.
Nie ma wątpliwości.
Nie byłoby bez Anity w West Side Story u Laco Adamika w teatrze w Chorzowie, bez Billie Holiday z panem Włodzimierzem Nachornym też w tym teatrze. Bez wielu jeszcze moich takich bardziej ofowych działań, Studio Teatralne Koło. Wszystko to pracowało na to i pracuję wciąż, mam nadzieję, żebym była pełniejszą aktorką, pełniejszym takim naczyniem do tworzenia postaci, ale mam nadzieję też reżyserką, bo to też jest taki świat, który mnie bardzo interesuje.
Ale chcę pani powiedzieć, że jeszcze wtedy nie była pani zdecydowana, by przede wszystkim opanować scenę ze swoim talentem wokalnym?
Nie. Jak to powiedzieć? Tu jest szkoła muzyczna obok, na której marzyłam, żeby w niej być. Nie udało się, dlatego że po prostu pewne takie, powiedziałabym, ograniczenia finansowo-społeczne i odległościowe, terytorialne o tym zdecydowały. Niemniej to moje śpiewanie jest bardzo taką organiczną, bym powiedziała, umiejętnością. Nie kształciłam się nigdy w tym kierunku. Teraz owszem, już od wielu lat co jakiś czas biorę lekcje. Miałam swoich pedagogów, też miałam taką przygodę z klasyką, bo mi się też to przydaje w mojej pracy i budowaniu ról. Ale tak naprawdę to jest stąd. Ja jestem spod Rzeszowa. Ten mój głos to dlatego, że chodziłam po polach i śpiewałam. Naprawdę śpiewałam. Tam mnie nic nie ograniczało. Nikt mnie nie słyszał, tylko pewnie Pan Bóg i różne stworzenia Boże. I jak coś bolało, to śpiewałam. Jak coś radowało, to śpiewałam. Więc to takie bardzo było organiczne. Moje pierwsze niczym nieskażone, niekształcone. A że do szkoły muzycznej iść nie mogłam, to jak to mówi mój mąż, rzuciło mi się na głos.
No to może to właśnie wszystko tak miało być, bo jeżeli teraz obserwuje się pani koncerty, jeżeli widziało się spektakle z pani udziałem, to jest rodzaj takiego, powiedziałbym, nawet mistycznego przeżycia, gdy się patrzy na panią, na te wykonania. To jest rodzaj czegoś tak osobistego, tak intymnego. No i pewnie pytanie się pojawia, skąd się bierze taka umiejętność śpiewania? No jeżeli pani to gdzieś znalazła w sobie w tęsknotach i bólach rozmaitych, to może to jakoś już teraz mi się układa w całość.
Tak, myślę, że to, co pan powiedział, panie Adamie, jest najważniejsze, ta łączność ze samym sobą. Nie być kimś innym, kim się nie jest i nie kopiować różnych artystek, tylko znajdować swój własny głos. Teraz też tych moich studentów nie tyle uczę, co uwrażliwiam, że to, co jest najcenniejsze, to oni sami. I ich wrażliwość i ich świat wewnętrzny, ich ogród, tajemniczy ogród.
Powrócę jeszcze na chwilę do tego spektaklu z 2002 roku i do roli Piaf, bo przypominam sobie, gdy kilka lat temu pan Jan Szurmiej po raz kolejny realizował w Siemaszkowej spektakl na podstawie sztuki Pam Games i zaprosił Małgosię Pruchnik-Hołkę i Dagnę Mikoś do tych ról, to one niemal czuły się w obowiązku odnieść się do tego, co pani zrobiła 20 lat wcześniej. W wywiadach o tym mówiły, w wywiadach to jakoś wspominały.
Dziękuję, drogie koleżanki, jestem wzruszona, bardzo dziękuję.
Nawet miałem wrażenie, że muszą trochę przeskoczyć tę poprzeczkę.
Ja nie, tak powiedziałam przed naszą rozmową, nie lubię się ścigać i wiadomo, że przychodzą kolejne piękne, wspaniałe, mądre, inteligentne, wrażliwe osoby, aktorki. Tak jak z Hamletem. Hamletów tyle, ile aktorów i tyle tych Piaf, ile aktorek. Każdy z nich ma inny klucz do niej. Najważniejsze, żeby on był swój, własny. Tak jak pan powiedział, intymny. Piaf mi jest bardzo droga i bliska. W ogóle te postaci jakoś tak układają się w mojej drodze artystycznej. Te wybory są takie... takie ciekawe, bo i potem była Billie Holiday. One się rzeczywiście nie spotkały chyba wtedy, jak Edith Piaf była w Stanach Zjednoczonych, a może się spotkały, nie wiadomo. Niemniej podobne życiorys jednej i drugiej.
To takie przyciąga wspólne... pani takie postaci.
No jakoś tak, ale myślę, że one mnie też przyciągają, bo tam jest jakaś tajemnica, jest piękno, naturalność jednej i drugiej. Uczyły się właśnie śpiewać Edith Piaf na ulicy. Potem oczywiście wiemy, że Papa Le Ble miał na nią duży wpływ. Mhm. Niemniej ten głos jej też jest czymś bardzo takim jej. Nie ma takiej drugiej wokalistki, nie było jak Edith Piaf z tą barwą głosu, z tym dramatyzmem.
No i to też jest pani silny atut, że ta barwa, w której jest wszystko. I tęsknota, i ból, i radość, i szaleństwo, i jakaś spontaniczność. Myślę, że to też tak się kojarzy wielu osobom.
Dzięki temu, co pan mówi, to ja jeszcze zostanę na tej scenie. Dziękuję.
To przypomnę jeszcze jeden spektakl. 2003 rok, Kształt rzeczy, także Teatr Siemaszkowej. Tak. Tomasz Mann reżyseruje spektakl, w którym występuje pani w Rzeszowie z Jackiem Braciakiem.
Tak, z Jackiem. To było bardzo też piękne przeżycie, to spotkanie. Fantastyczne. No i z Tomkiem, który też jest stąd, skończył pierwsze liceum, w którym się znamy. U Tomka też miałam szansę w jego egzaminach reżyserskich brać udział. A teraz to bardzo ciekawe jest, bo jednocześnie nasze ścieżki się cały czas gdzieś krzyżują. Brałam udział w festiwalu na wystawienie sztuki współczesnej i byłam na jego spektaklu w Słupsku, Mała Piętnastka, który został nagrodzony zresztą na tym festiwalu, słusznie, za reżyserię i za kreacje aktorskie. A teraz Tomek Mann jest moim recenzentem pracy habilitacyjnej.
No to wszystko ma jakiś
wszystko
głęboki
w rodzinie.
Sens.
Wszystko, nie, wszystko jakoś... jest w Rzeszowie.
No tylko powiem, że Jacek Braciak był wtedy po... w filmie Eddie Piotra Trzaskalskiego, otrzymał za ten film przecież Orła. Ale przed wielkimi sukcesami Róży, Kleru, Wołynia, żeby nie było śladów. No to już jest dzisiaj zupełnie inny aktor.
Tak, Jacek to jest jakaś osobna planeta. Byt osobny bym powiedziała aktorski, ale to bardzo dobrze. On ma swoją własną drogę. Ta jego prawda jest porażająca. Fantastyczny aktor. Wspaniałe spotkanie, lubimy się.
W Rzeszowie do tego spotkania. Tak. No ale to spotkanie to jakieś też było pożegnanie Rzeszowe. Wtedy już myślała pani chyba o Warszawie, o innych miejscach, o innych scenach.
To jest tak, że pewne rzeczy się wydarzyły, które zaważyły na tym, że może nie, że już dalej trzeba pójść.
No dobrze, ale ktoś powie, to nieracjonalna decyzja aktorki, która odniosła tak wielki sukces na scenie.
Bo to nie było racjonalne, to było emocjonalne.
Ale odważne.
Ja chyba taka jestem już, że chyba potrafię być odważna. Chyba nie, jestem odważna.
Mrze garbus dosyć korzystnie. Pogodę i w babie lato, garbaty żywot miał istnie i śmierć ma istnie garbatą. Mrze w drodze w mgieł upowiciu, jakby baśń trudną rozstrzygał, a nic nie robił w tym życiu. Jeno garb dźwigał i dźwigał, tym garbem żebrał i tańczył, tym garbem dumał i roił do snu, na plecach go niańczył, krwią własną karmił i poił, a teraz śmierć sobie skarbi, w jej mrok wydłużył już szyję, jeno garb jeszcze się garbi, pokątnie żyje i tyje. Przeżył swojego wielbłąda, o równą swej duszy chwilę. Nieboszczyk ciemność ogląda, a on te w sercu motyle. I do zmarłego dźwigacza powiada grożąc swą kłodą: co ten twój upór oznacza, żeś w poprzek legł mi przegrodą? Czyś w mgle potracił kolana, czyś snem pomiażdżył swe nogi? Po coś mnie brał na barana, by zgubić drogę w pół drogi?
Czemuś łbem utkwił na cieniu,
ciekawym wieczysty leniu, dokąd poniesiesz mnie jeszcze.
Gdyby obserwować jakby dalej przebieg pani kariery, no to scena muzyczna, to jest pani żywioł. Wymieniałbym pewnie mnóstwo tych teatrów, i Ochota, i Roma, i Polonia, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze w jakimś kontekście i w jakimś zdarzeniu muzycznym.
Muzyka jest dla mnie bardzo ważna. My muzykę tworzymy nawet teraz, w tej naszej rozmowie. To jest też jakaś sekwencja muzyczna. Są jakieś wschodzące i opadające frazy. Muzyka owszem, tak, ale i nie tylko, bo też zaczęłam reżyserować nie tylko spektakle muzyczne, ale też gram w dramatycznych spektaklach. Fakt, tych muzycznych jest więcej. Nie walczę z tym.
To jest rodzaj wyboru, tak? Decyzji?
Nie, myślę, że tak po prostu życie niesie. Zdarzają się takie i inne role. Myślę, że my mamy troszeczkę w Polsce problem z tym, że aktor nie może być, musi być albo dramatycznym, tak, albo stricte w teatrze muzycznym musi się poruszać, albo no, nie może reżyserować. A myślę, że taki model amerykański jest mi bliższy. Barbara Streisand nikt nie pyta, czy ona śpiewa, reżyseruje, czy jest producentem, po prostu robi to. Ja bardzo cenię sobie ten płodozmian, bym powiedziała, bo to jedno drugie inspiruje.
Ale muszę pani powiedzieć, kiedyś rozmawiałem z panem Jerzym Trelą. To był taki moment, kiedy on rzeczywiście nie pojawiał się w kinie polskim. I pytam, dlaczego? I on mówi, proszę pana, no więc wersja oficjalna mojej odpowiedzi będzie taka, że ja nie lubię kina. A wersja związana z prawdą jest taka, że nie otrzymuję żadnych ciekawych ról. To jest moja decyzja, że w czymś, co mnie mało interesuje, po prostu nie chcę zagrać. Pomyślałem, że to jest rodzaj takiego mądrego podejścia do zawodu. No, ja wiem, że w aktorstwie prawie wszystko na sprzedaż, ale okazuje się, że może nie.
Nie, myślę, że nie. I też tak nie chcę, żeby było wszystko na sprzedaż. Ja nie potrafię, to też się tak zwierzę, że dla mnie dużym kłopotem są castingi, ale też nikt mnie nie zaprasza na te castingi, no bo pewne role są już rozdane albo może nie wpisuje się w pewne wyobrażenia reżyserów. A po drugie, no ostatnio też powiedziałam Arturowi Andrusowi, drodzy reżyserzy, nie ma się co mnie bać. Aktorka myśląca to jest aktorka, która dużo wniesie do spektaklu. To może mi pomagać, a nie przeszkadzać. A od momentu, kiedy sama zaczęłam reżyserować, obiecuję wam, drodzy reżyserzy, spróbuję wszystkiego, co proponujecie. Ponieważ wiem, jak to jest po tej drugiej stronie. Kiedy się szuka, kiedy się tworzy świat, kiedy się próbuje rozgryźć konflikty między postaciami. To taka robota bardzo, bardzo intymna, bardzo trudna i odpowiedzialna. W związku z tym nie ma się co bać. Trzeba często mówić głośno, że aktor może myśleć, a aktorka to już w ogóle jest...
Ja nawet przez długie lata miałem taką teorię, że reżyseria to jest dużo poważniejsza i ciekawsza zabawa, przepraszam za to słowo, niż granie, niż wykonywanie jednak. Więcej mogę wnieść jako reżyser, więcej mogę zrobić jako reżyser, mogę powiedzieć jako reżyser.
Tak, tak. I to jest hipnotyzujące. I to jest wspaniałe, że te światy można tworzyć, że one się na naszych oczach gdzieś kształtują. Wspaniałe to jest. Reżyseria jest rzeczywiście takim dla mnie czymś nowym, czymś niewyuczonym, bo nie jestem po reżyserii, jestem po szkole aktorskiej, w wydziale dramatycznym. W związku z tym występuję w teatrze muzycznym i reżyseruję.
Wszystko na opak.
Po prostu.
Ale myślę, że to wszystko dobrze się składa. Człowiek jest zbudowany z takich czasami rzeczy, które po drodze wydają się niepasujące do siebie, ale potem składają się na jakąś całość. Zdobywa się doświadczenie, zbiera się to wszystko, to gdzieś zostaje w człowieku, to potem się ujawnia.
No, ja się z panem zgadzam. Znaczy, z wszystkiego można skorzystać. Nawet z takich doświadczeń, które nam się wydają trudne, bolesne, niepotrzebne. Tam jest jakaś tajemnica zawsze. Dzięki temu myślę, że jestem optymistką.
No dobrze, a jaki trzeba mieć charakter, żeby z jednej strony być aktorem gotowym do rozmaitych zadań, a z drugiej reżyserem podejmującym no, troszkę inne jednak wyzwania. Walczy coś w środku w człowieku, czy nie?
Ja takie bitewki może malutkie mam, ale nawet ich nie pacyfikuję. Przyglądam się, idę dalej. Podjęłam taką decyzję, jeżeli jestem reżyserem, ustępuję moim kolegom. To znaczy ja teraz Zawsze im mówię wtedy, drodzy, ja tu jestem po tej stronie, coś widzę, ale wy w środku jesteście, ponieważ bywam po tamtej stronie, wiem, że jest jeszcze prawo magnetyzmu między partnerami, drobnych intencji, takiej elektryczności, tego, co wy już tworzycie zupełnie na swoich organizmach, do czego ja dostępu nie mam. To jest wasze, to jest cudowne i ja wam ufam w tym.
To dużo wolności pani daje swoim aktorom.
W pracy wewnętrznej tak, przyglądam się temu, oczywiście idą za moimi intencjami i tym, o czym chcę opowiedzieć. Natomiast jestem bardzo ciekawa tajemnicy aktorstwa. To jest też sztuka. Pan profesor Zapasiewicz, który był moim profesorem i którego uważam za mistrza, jeżeli jakiegokolwiek miałam, to był on, mówił, że aktorstwo to jest zawód dotwórczy. Aktor może być dotwórcą. Jeżeli mamy Hamleta i Szekspira, który był twórcą, który jest autorem, to aktor, biorąc ten tekst, ożywia go, daje mu swoją energię, dodaje, czyli dotwarza jakość. I to, co aktor wnosi, to jest też sztuka.
Widziałem kiedyś pana Zbigniewa Zapasiewicza na scenie w spektaklu poświęconym poezji Zbigniewa Herberta. I jeden wiersz, Apollo i Marsjasz, mówi plecami do publiczności. Tekst i ruchy jego ciała są tak sugestywne, tak niebywałe, że ten dramatyczny tekst walki, by nie powiedzieć morderstwa, no jest niebywały zupełnie.
Panie Adamie,
można zagrać tak. Plecami. Można. Tak. Tylko trzeba być kimś.
No właśnie. Trzeba po prostu mieć na to przyzwolenie też, taką dyspozycję wewnętrzną. No i ogromny warsztat. Pan profesor Zapasiewicz tak prowadził z nami zajęcia. Zawsze był odwrócony plecami do tych, którzy mówią.
Tak?
Stał i patrzył na Miodową. I mówił tylko oddech i oddychał. Mhm. I mówiliśmy do jego pleców często. On zamykał oczy i słuchał. Przynosił nam Chopina, żebyśmy się uczyli frazy i frazowania. To był wielki, wielki artysta i wielki pedagog.
Chociaż trudny człowiek. Ja mam przynajmniej jako dziennikarz takie doświadczenie z nim także, jeżeli chodzi o wywiady i spotkania. Zawsze to był rodzaj, nie chcę powiedzieć bitwy, ale takiej wymagającej konfrontacji.
Tak, myślę, że to każdy coś ma. Jakieś swoje góry i doliny. Niemniej jakoś tak tej jego niedostępności wyczuwam dużo ciepła i życzliwości. A może to była moja sugestia, ale wydaje mi się, że nie, bo na jednym z ostatnich spektakli tuż przed jego śmiercią na Lady Day at Emerson's Bar and Grill pojawił się na moim spektaklu zaproszony i zaszczycił mnie swoją obecnością. To dla mnie dużo znaczyło i wciąż znaczy, że przyszedł na spektakl swojej byłej studentki.
Jakie teksty pani wybiera do reżyserowania? Jakie światy panią interesują?
Różnie, bo na przykład spektakle, które, mogę powiedzieć, że spektakle, które powstały w szkole teatralnej, jak Planety szaleją, Młodzie w hołdzie korze, który był egzaminem, teraz jest spektaklem w Teatrze Współczesnym, czy Sprzedawcy marzeń, piosenki Myslowic. To była praca, która nad rolą w Teatrze Muzycznym. Okazuje się, że do opowiadania pewnego świata wystarczą mi piosenki, muzyka, ekspresja aktora, ale też poszerzam swoje myślenie na temat spektakli. Interesuje mnie pisanie nowych form muzycznych. Prawie inne czasy to był dyplom, który powstał, to była adaptacja, moja adaptacja wielkiej powieści Olgi Tokarczuk i do tego były piosenki, to jest spektakl muzyczny.
Tak.
Skomponowane piosenki i napisane teksty przez Wiesławę Sujkowską, a kompozytorem był Mateusz Dębski. Przyjechała Olga Tokarczuk i powiedziała, że to jest świetny pomysł, żeby w ten sposób opowiedzieć ten świat. To właśnie tak, że to się robi bardziej komunikatywne jeszcze. Ostatnio zrobiłam Apetyt na czereśń Agnieszki Osieckiej w teatrze, w formule teatru na żywo.
W telewizji.
Tak, w telewizji. Mm-hmm. To był tekst, który zasugerowano mi. Przeczytałam i miałam takie wrażenie, co ja mogę w tym zrobić, ale odrobiłam zadanie domowe i zaczęłam to układać tak, jak mi intuicja podpowiada, o czym to może być. I powstał spektakl bardzo, moim zdaniem, dotkliwy o kondycji współczesnych par, współczesnych małżeństw, a szczególnie teraz, kiedy jesteśmy po COVID-zie, który dużo zweryfikował w naszych relacjach. Uważam, że ten tekst jest bardzo, bardzo współczesny. I tu muszę powiedzieć, bo ponoć, tak mówił Jan Bończa-Szabłowski, Agnieszka Osiecka nie uważała siebie za dramaturszkę, uważała, że to jest nietrafiona jej droga wyrazu artystycznego. Zawsze mówiła, że brakuje tej bomby pod stołem. I bardzo był zdziwiony, że te czereśnie były takie takie, że ta bomba była.
Tak.
Dlatego, że przede wszystkim wydaje mi się, że Agnieszka Osiecka była intuicjonistką. Napisała coś oczywiście pewnie o sobie. Ona wyprzedziła swój czas. Myślę, że nawet wyprzedziła, nawet może nie wiedziała, że wyprzedza ten czas. Mówi o kobiecie z taką czułością, mówi o też o mężczyźnie. Dla mnie tam oboje są poranieni. To nie jest tak, że jak się rozstajemy, to tylko jedną stronę boli. I to też chciałam pokazać. To nie jest feministyczny spektakl, to jest spektakl o człowieku. O tym, że czułość nie jest przereklamowana i nigdy się nie przereklamuje między ludźmi. Jestem zakochana w tych czereśniach.
No, ale w ogóle naprawdę. Agnieszka Osiecka to chyba strasznie ważna autorka dla pani. Wraca pani do niej nieustannie, poszerza swój repertuar, tak. Przymierza się do kolejnych piosenek. To, no nie chcę powiedzieć rodzaj obsesji artystycznej,
nie,
ale co?
Nie, to zaczęło się od tego, że ta Agnieszka Osiecka oczywiście była w telewizji dzięki Maryli Rodowicz i przyswajana nam przez Seweryna Krajewskiego. Później szkoła teatralna poszerzyła moją wiedzę na temat jej repertuaru. Następnie był konkurs Pamiętajmy Osieckiej, którego laureatką byłam. Później był Archipelag Sław, czyli piękna gala poświęcona twórczości Adama Sławińskiego, gdzie spotkałam się z Jakubem Lubowiczem, Atom String Quartet. No i zakochałam się po prostu w ich myśleniu o muzyce. I kilka tych piosenek, które już są w moim recitalu, pochodzą z tamtego czasu. Później Agnieszka Osiecka znów wróciła do mnie, dlatego że Fundacja Pamiętajmy Osieckiej zadzwoniła, żebym zrobiła taki koncert. I tak co roku to pęczniało, a w końcu ktoś powiedział, no to już trzeba chyba nagrać płytę. Mówię, dobrze, to zróbmy to. Zaczęło się od zrzutki. W najtrudniejszym momencie, jaki można było sobie wymarzyć, dlatego że był COVID, a potem wybuchła wojna. Ale zebrały się środki na to, żeby to nagrać. To dało mi dużą moc, ponieważ zdałam sobie sprawę, że ludzie czekają na tę płytę. Znaczy, chcą słuchać moich wykonań, tych piosenek. I to mi dało imperatyw do działania.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Zboża łan, złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może się, że my
przed sobą dwie pani płyty. Pierwsza, zatytułowana Najpiękniejsza, to piosenki napisane przez Agnieszkę Osiecką. Płyta druga, Ulica, którą płyną moje obie dłonie, to z kolei utwory śpiewane kiedyś przez Ewę Demarczyk. Pomyślałem, że niezmiernie trudno jest wstrzelić się z własnymi interpretacjami, własnymi pomysłami na piosenki, gdy ma się do czynienia z tak legendarnymi wykonawcami, jak ci, których piosenki pani umieściła na obu tych płytach. Mhm. Jak to inaczej zaśpiewać, żeby to było moje, Anny Sroki-Chryń, a nie Maryli Rodowicz? Jaką granicę muszę przekroczyć, żeby to zrobić mądrze, inaczej, lepiej? Nie wiem.
Znów wracamy do tych moich pól rzeszowskich. Myślę, że to trzeba robić przez siebie i nie wiem, czy lepiej. Tu ja się z nikim nie ścigam. Nie ścigam się z panią Marylą Rodowicz, szanuję. Nie ścigam się też z Ewą Demarczyk. To, co ona zrobiła, jest już ikonograficzne. Z tym nie można dyskutować. To było jej jedyne, niepowtarzalne. Była wielką artystką, była teatrem. Ja biorę te piosenki z piwnicy, biorę piosenki Zygmunta Koniecznego i Andrzeja Zaryckiego. Tworzę taki swój świat obok. I o czym ja chcę opowiedzieć? O jakich zdarzeniach, o jakich postaciach? Jestem na przykład zachwycona Garbusem, którego kocham, Leśmiana. Rzadko wykonywany przez aktorów. Ale jest tam i Garbus, jest oczywiście ikoniczny już Tomaszów, La Grand-Val z Brion.
Groszki i róże.
Groszki i róże, ale taki
Rebeka,
pejzaż na przykład.
Czarne anioły.
Tak, ale taki pejzaż jest rzadko wykonywany. Wielką moją radością jest to, że i pan Andrzej Zarycki, i pan Zygmunt Konieczny pomogli mi w wydaniu tej płyty, bo poparli swoją rekomendacją. A największą moją radością jest to, że pan Zygmunt Konieczny przesłuchał i powiedział świetne. Powiedział świetne i będę o tym mówił. Powiedział, pani Aniu, to w ogóle powinno być recenzowane w jakiejś gazecie. Ktoś powinien nam jakąś recenzję na ten temat napisać. Mówię, dobrze, jak ktoś się zgłosi, to będę do pana wysyłała. On powiedział, bardzo chętnie udzielę wywiadu na temat tej płyty.
Ja muszę powiedzieć, że byłem 3 razy na spektaklu pani Ewy Demarczyk. 2 razy w Krakowie i raz w Rzeszowie, bo była zaproszona na spotkania teatralne. I przyznaję, że za każdym razem po prostu prawie leżałem na podłodze nieprzytomny, bo pani Ewa Demarczyk tworzyła rodzaj mszy świętej.
Tak, tak.
No i pomyślałem sobie, że trzeba mieć niebywałą też odwagę, żeby się z takim repertuarem, z taką postacią mierzyć. Ale
ja
to nie jest
mierzę.
Łatwe.
Ja się nie, znaczy pewnie tak to brzmi. Ojejku, wzięła po prostu Sroka, Demarczyk. Mój Boże, zobaczymy jak się pośliźnie. No nie, po prostu kocham te piosenki. One są fantastycznymi piosenkami. Idealne połączenie muzyki i słowa. W związku z tym aktorką będąc, wychodzę od tego, co jest dla mnie pierwsze, czyli o czym? O czym ja chcę opowiedzieć? O jakim świecie? I ten świat dla mnie jest jakiś gigantyczny, jakiś metafizyczny. Właśnie metafizyczny. Moja pani profesor Zofia Kucówna, bo ona była moją opiekunką roku, powiedziała kiedyś takie zdanie, które teraz też powtarzam swoim studentom, ale dlatego, że sama się z tym zgadzam, że ten zawód ma szansę być misją. Po prostu, tak powiedział pan, mistycznie. Można do tego podejść jak do takiego zdarzenia wyższych lotów.
Zamyśliłem się, bo to jest piękne, co pani mówi. Ja nawet tak myślałem o wielu innych jeszcze zawodach. Dla mnie dziennikarstwo jest czymś takim.
Ale dokładnie. To pan decyduje, panie Adamie, że pan chce robić to w ten sposób i nikt panu tego nie odbierze. Zawsze będzie pan w tym autentyczny i nie chodzi pan do pracy.
To prawda.
Nie chodzi pan do pracy, ja też nie chodzę do pracy.
Chociaż wie pani, jak patrzę na rzeczywistość, która nas otacza, na to, co się z zawodem i pani, i moim wydarza,
tak.
No to mam wątpliwość, czy to nie jest jakiś taniec ostatniego Mohikanina?
Zawsze będziemy samotni. Zawsze będziemy samotni. Dlaczego mamy w związku z tym rezygnować z tego, co jest naszą prawdą? Przepraszam, że tak może zboczyliśmy trochę filozoficznie na ten temat, ale to trzeba o tym tak mówić. Ja jestem za pięknem. Ja jestem za pięknem, za tym, żebyśmy, nawet jeżeli to jest bolesne, nawet jeżeli dotykamy czegoś bardzo granicznego, często mówię tu o teatrze albo budowaniu światów, mówię tu o reżyserii, to wszystko jest podszyte pięknem. Wojtek Malajka przyszedł na prawiek i mówi, no świat jest straszny, wszystko jest beznadziejne, już wiemy to i co dalej? No właśnie, w tym prawieku było jasne, było yin i yang, było czarne i jasne. Znaczy, to mnie interesuje, jak my się w tym odnajdujemy, w tym ciągłym tańcu dobra ze złem.
Jeżeli można, wróćmy do piosenek.
Tak.
Agnieszki Osieckiej.
Dobrze.
Wysłuchałem pani piosenki z filmu Prawo i Pięść. Ojej. Agnieszki Osieckiej i Krzysztofa Komedy. A pamiętam doskonale wykonanie Edmunda Fettinga. No i nagle zobaczyłem, że ta piosenka jest jakby o czym innym. Że ta piosenka ma inne akcenty. Pani wykonanie spowodowało, że jakoś w inny sposób zobaczyłem ten tekst i to, o czym on mówi.
On jest dla mnie porażający.
Tak.
On jest dla mnie porażający, jeszcze biorąc pod uwagę, co się dzieje teraz na świecie i obok nas. Ja tę piosenkę włączyłam do swojego repertuaru jeszcze przed wojną.
No, pan Edmund Fetting śpiewa to trochę jak przygodę, a u pani to jest dramat.
Dla mnie to w ogóle to jest jakieś... Dzieci urodzą się nowe nami, spójrz. Tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się łąki łan barwą róż. To się dzieje. Dzieje, bo włączamy telewizor i dzieją się straszne rzeczy. Dzieje się Holokaust, tylko na kimś innym teraz. Ktoś wykonuje zemstę na kimś, za coś. To się cały czas niestety wydarza. A ta piosenka jest... Ale nie dziś, ale to się wydarzy. Znaczy jest tam nadzieja. Wierzę, że tak. I dla mnie, i tak jak mówię na koncertach, śpiewam to też z moimi studentami byłymi. Proszę ich, żeby tam czasem, żeby ze mną śpiewali ten najważniejszy refren. To jest rodzaj modlitwy. Proszę wszystkich, pomódlmy się o pokój. Naprawdę jesteśmy w stanie sztuką, dobrem, pięknem coś transformować. Wierzę w siłę rozumu i w siłę ducha.
No to zwrócę uwagę, bo to może dobry też moment, na piosenkę Polska Madonna, która jest też w pani wykonaniu inna. Inna niż ta, którą wykonuje Maryla Rodowicz.
Tak, tak.
Też inny sposób podania tego tekstu, zaśpiewania tego tekstu, ale z jakąś olbrzymią siłą wiary. Takie miałem wrażenie.
Tak, bo Agnieszka Osiecka po prostu sprowadziła tę Madonnę do nas tu obok.
Na ziemię.
Tak, to są te kobiety, które wychowują dzieci, które często są samotne, są same. Nie wchodzę tu w żadne ocenianie, ale dużo jest po prostu wysiłku. Ja uważam, że w ogóle matki w Polsce i w ogóle matki powinny mieć dopłatę do tego, że są matkami, bo to jest ogromny wysiłek. Sama jestem mamą prawie 6-latka i wiem po prostu, jak to jest, że wszystko jest podporządkowane Franiowi. Mam to wgrane, że on jest najważniejszy. Ona to zauważyła, mimo że jej znów macierzyństwo nie należało do najłatwiejszych. Miała z tym duży problem. Zawsze myślę o mojej mamie, która wychowała 4 dzieci i nie wiem, jak to zrobiła. Ta Polska Madonna to są te wszystkie dziewczyny tu obok. To taki hołd dla kobiety.
Madonna, Polska Madonna, Panno z dzieckiem, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, Polska Madonno, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająk albo... Ci kwiatek na święto kobiet, czapkę na bakier i polski obiad. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Damy przyrzeczeń starych tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i strach, a w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Madonna, Polska Madonna, Panno z dzieckiem, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. O Madonna, Polska Madonna, się w tobie litania smutna. Sens cię otuli jak łaska boska. Polska Madonna, Madonna Polska. Sen ci daruje szminkę francuską. Piersi okryjesz karła.
Z jakiego powodu znakomitej aktorce, wokalistce potrzebna jest praca pedagogiczna? Dlaczego warto uczyć?
Ja nie jestem wybitna, panie Adamie. Nie wiem, nie
no czuję zostańmy się, przy moim zdaniu.
Nie, dziękuję, ale po prostu, tak jak mówię, lubię sobie tak dotykać różnych miejsc i z nich czerpać. Taką, bym powiedziała, wielowymiarowość uwielbiam. Dlaczego? Wróciłam do tej szkoły dlatego, żeby udowodnić sobie, że można inaczej. Ta szkoła przeżywa, mówię, Akademia Teatralna przeżywa dużą transformację teraz. Parę rzeczy się zmieniło na dobre. Ci ludzie się tak nie stresują, jak myśmy się stresowali.
No tak, wtedy. Wiemy, znamy historię, która przetoczyła się przez
tak,
media w
Polsce. Tak, ale to nawet nie o tym teraz mowa, tylko bardziej o tym, dlaczego. Ja po prostu bardzo lubię się dzielić. Uważam, że to, co się dzieli, to się mnoży. I mam dużą satysfakcję z tego, że moi studenci grają, nawet cudownie partnerują, kiedy ja z nimi występuję jako koleżanka. Więc chcę, żeby polscy aktorzy byli, młodzi aktorzy byli wykształceni, znali moc słowa, żeby budowali pięknie postacie, żeby potrafili dialogować i żeby kochali teatr. Teatr w sobie, a nie siebie w teatrze.
Chociaż muszę pani powiedzieć, rozmawiałem kiedyś z bardzo wybitnym artystą plastykiem i powiedział, straciłem 5 lat na studiach. Byłbym lepszym artystą, gdybym nie był studentem Akademii Sztuk Pięknych. Mhm. Bo moi nauczyciele i artyści chcielibym był taki jak oni. Mhm. Jak to oddzielić? Myślę sobie, że to trudna rzecz.
Trudna. Trudna rzecz, tym bardziej im zawsze mówię, ja nie chcę, żebyście byli mną. Ja nie potrzebuję kolejnych kalk mnie. Ciekawi mnie to, co wy macie do powiedzenia. Jesteście inni. I też im na przykład mówię, poproszę ich o to, żeby mi pokazywali, czego słuchają, co ich interesuje. Patrzę, jak się ubierają. To jest dla mnie bardzo inspirujące, bo coś mówi o nich, o ich świecie wewnętrznym. To jakiś rodzaj manifestu. Ale mam takie pierwsze już zwycięstwa, bym powiedziała, i takie radości pedagogiczne, bo moi studenci po prostu mówią o tym, czego się dowiedzieli. I przede wszystkim myślę, że to oni mogą powiedzieć, jak to jest, kiedy się spotykają ze srogą. Jedno jest pewne, wiem, bo Michał Juraszek mówił, u sroki trzeba być przygotowanym.
No dobrze, a co pani sobie myśli, gdy widzi pani rozmaite programy telewizyjne, w których młodzi utalentowani bardziej albo mniej biorą udział, wygrywają i wielu z nich potem robi kapitalną karierę. No i słyszy pani, że ten młody artysta nie ma takiego talentu, o jakim pewnie myśleli ci, którzy zrobili go laureatem tego konkursu. Co pani sobie wtedy myśli?
Bądź sobie wierny, idź, tak, cytując Herberta. Bądź wierny, idź. Po prostu.
No świat jest niesprawiedliwy, tak?
Ale nigdy nie jest sprawiedliwy. Teatr też nie jest sprawiedliwy i wzorem jest mówić, że teatr jest demokratyczny. Nie.
No nie jest, nie?
Nie jest, nie jest. Demokracja się nie sprawdza w teatrze.
No w sztuce pewnie.
I w ogóle w sztuce, tak. Co mogę powiedzieć? Wszystkiego najlepszego.
Mnie się wydaje, że w uczeniu też bardzo interesujący jest ten proces, kiedy odkrywa się w drugim człowieku albo powoduje, że on sam odkrywa w sobie.
Tak, to jest po prostu moment
święty. Te wszystkie pokłady talentu, tak. Możliwości. To jest coś pięknego.
To po prostu jest coś tak fantastycznego, kiedy się widzi, jak się coś nagle przełącza w młodym aktorze. Ale ja też mówię im, że ja nie wiem, czego ja ich uczę, bo taka jest prawda. Mam nadzieję, że rzetelności i takiej roboty teatralnej ich uczę.
Rzemiosła.
Po prostu tak. Nauczyć rzemiosła. To jest szkoła zawodowa. A czy przy okazji coś tam się jeszcze nam wydarzy, to już jest wartość dodana, ale ona jest naszym wyborem już. Nie nazywam siebie w ogóle profesorem. Mówię i proszę ich o to, i oni to robią. Mówcie na mnie pani profesor. Ja uczestniczę w procesie po prostu. Chcę być obok nich, kiedy oni odkrywają światy, kiedy uczą się chodzić, uczą się mówić, uczą się doświadczać, kiedy budują, kiedy lepią sobie z małych elementów i nagle mają cudeńko. chcę ich uczyć roboty i być przy tym i przyglądać się. Mi to sprawia ogromną radość.
No, gdy nie trafia pani na kogoś, kto no, rzeczywiście ma te pokłady, to jest trudne, by mu powiedzieć, znajdź dla siebie inne, może ciekawsze miejsce?
Nie mam takiego prawa.
Tak?
Nie mam takiego prawa, zawsze szukam dróg dojścia. Dla mnie to jest wyzwanie wtedy komunikacyjne. Myślę sobie, co mogę poprawić w sobie, jak trafić do tego studenta. Przyjeżdżają z różnych stron Polski, z różnych domów, z różnych doświadczeń, rodzin. Najczęściej to są ludzie nadwrażliwi, neuroróżnorodni, bardzo delikatni gdzieś. W związku z tym trzeba znaleźć, jak do nich dojść. To trzeba się bardzo...
No, każda porażka, by nie powiedzieć brak sukcesu, może być bardzo trudne.
Tego też ich trzeba nauczyć. Nauczyć ich upadać i wstawać, bo w tym zawodzie to jest bardzo częste. Tak jak pan powiedział, to nie jest sprawiedliwy zawód. Pytanie, po co się go robi? Jednemu ze studentów zapytałam się, no i dlaczego chcesz być aktorem? No, bo chcę być... Tak bardzo blisko podeszłam do niego kiedyś. Mówię, dlaczego? Dlaczego? Powiedz mi to. Co ci najbardziej interesuje w tym? Słyszałam potem w tej odpowiedzi mocne ja. Mówię, to za mało. To za mało. Bo to ja zawsze będzie głodne. Pytanie, co z tym ja zrobić? Musisz, coś trzeba się z nim rozprawić. Wiadomo, że aktorzy lubią brawa, bo są, uwaga, ten zawód wybiera się z braku. Taką rozprawę kiedyś wygłosiłam na Akademii Muzycznej, w Szkole Muzycznej w Łodzi. Rzeczywiście tak jest. My wybieramy ten zawód z braku. Z różnych braków. To możemy sobie o tym rozmawiać. To są różne braki. I ja ten zawód uprawiam wbrew temu, co jakby na scenie jest, z nieśmiałości. Jak ja wygłaszałam ten wykład, myślałam, że po prostu umrę na zawał. Wolę się, przepraszam, ale wejść w sytuację gdyby, to znaczy wejść w postać.
Schować się.
Schować się, tak. Mhm. Bo to jest bardzo intymne. Trzeba mieć o czym mówić. Trzeba mieć odwagę, żeby odwrócić się i mówić plecami, tak jak pan profesor. Cudownie. Dobrze, że pan mi to powiedział. Piękne.
No to na puentę. Proszę powiedzieć, dlaczego warto ciągle po pierwsze uprawiać ten zawód, być w nim, uczyć innych, występować na scenie, występować na estradzie. Dlaczego warto?
Bo tylko tak. Tak było. Od kiedy pamiętam, byłam małą dziewczynką, to była szkoła podstawowa. Miałam zagrać z moim kolegą, który był jeszcze niższy ode mnie, bajkę, odegrać wiersz Żaba i Ogórek o wielkiej ich miłości, jak to żaba wyznawała ogórkowi swoją miłość. Mama przygotowała mi maskę żaby i mówię, mamo, i to była pierwsza lekcja aktorstwa, jak ja mam to powiedzieć, zestresowana. Aniu, musisz to powiedzieć prosto ze swojego serca. Wtedy po raz pierwszy poczułam, że chcę być tam, dlatego że ludzie mnie słuchali. Dostałam olbrzymie brawa i nagle poczułam, jejku, to mi się podoba. Pewnie jeszcze z wielu innych powodów tak się wydarzyło. Niemniej to prosto z serca moja mama mi poradziła, dała mi radę aktorską. Musisz naprawdę pokochać tego ogórka tak głęboko, tak najbardziej. I się zrobił efekt, oprócz tego, że komediowy, no bo mała dziewczynka wyznaje jako żaba ogórkowi, to jeszcze taką wartość poczułam dodaną, że to było interesujące. Jak się człowiek uzależnił, jak miał 6 lat, no to tak już potem przychodził do tej siemaszkowej i modlił się, żeby już w tym teatrze być i zostać. Wielkim świętem było informacja, że jestem na liście w Akademii Teatralnej. I ja, wbrew temu, co pan mówi, uważam, że szkoła jest potrzebna.
Ja myślę, że mądrzy pedagodzy są potrzebni. Przede wszystkim, a jak się okazuje, takim pedagogiem może być na przykład mama i pierwsze uwagi, jak zagrać, bo potem to się przenosi i właściwie jest takim świętym słowem do zastosowania w każdej chwili.
Tak. Jak nie wiesz, to się trzeba znów zatrzymać, zapytać siebie głęboko w monologu. Ale właśnie do tego jest potrzebna edukacja. Akademia, to znaczy coś, co uczy podstaw. Daje możliwości potem różnych wariacji. Tak. Ale ja wiem, od czego się odbijam. Tak. Ja wiem, że to mam. Ja sobie z tego korzystam, lepię, ale mam coś, co jest moim ukorzenieniem, moim uziemieniem. To jest moja wiedza, to jest mój warsztat. Aktor musi być słyszalny, musi wiedzieć, o czym mówi, musi mieć świadomość, musi partnerować i nie jest sam na scenie. I musi szanować zespół.
Ja jeszcze dodam słowo, które kiedyś powiedział mi pan Gustaw Holubek.
O to chętnie posłucham.
Proszę pana, aktor niestety musi być inteligentny.
Jezu, dobrze, dziękuję panie Gustawie. Ja miałam też okazję z nim spotkać kiedyś, bo pisałam pracę magisterską na temat teatru dramatycznego za jego dyrektury i udzielił mi wtedy wywiadu. Spotkałam się z nim osobiście i to też noszę sobie głęboko w sercu. To spotkanie przepiękne zresztą.
To ja życzę pani wielu spełnień i na estradzie, i na scenie, i przed kamerą telewizyjną, i przed mikrofonem radiowym.
A ja panu również, panie Adamie, życzę, żeby pan szedł swoją drogą, żeby pan miał siłę i żeby pan nie wątpił. I dziękuję za ten piękny wywiad i że mogłam tu u pana być sobą. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani Anna Sroka-Chryń.
Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, ciokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki i trzy końskie maści, trzy są końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszą z kopytami, gają w krąg anglety, siwy grzyw i lambrekiny, siodeł i gorejące wzory bryk, piecisto laurkowe, a w każdej bryce widzami Madonna i Madonna. I w nie konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifico. A one w leonardach, smutnych mil, w obrotach Rafaela, w okrągłych odjazd, na kaznicy, w mieściach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, ciokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste papki i trzy końskie maści, trzy są końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny.